król Zygmunt III Waza i goście wjeżdżali na zamek zachodnią bramą. Teraz wchodzimy od strony wschodniej i bramą od strony wschodniej do naszego studia wszedł pan Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Przedsiębiorca, poseł na Sejm, ruch Kukiz 15, nadal czynny w polityce w ruchu Kukiz 15?
Czynny, aczkolwiek dużo bardziej skupiony na tych zadaniach lokalnych, czyli na pełnieniu funkcji prezydenta miasta.
Zamienił pan ulicę Wiejską na fotel prezydenta Przemyśla. Czy śni się panu po nocach Sejm Rzeczpospolitej?
Na szczęście nie.
Praca, gdzie jest ciekawsza, gdzie można zrobić więcej?
To są dwie bardzo ważne funkcje, czy to poseł, czy prezydent. Taka sprawczość bezpośrednio oczywiście większa jest na fotelu prezydenckim, bo to tutaj decydujemy, można powiedzieć, prawie że jednoosobowo, oczywiście przy pomocy podległych służb, ale decydujemy w zasadzie o każdym aspekcie życia miasta. W Sejmie być może ta sprawczość większa jest u posłów opcji rządzącej, natomiast ja byłem zawsze posłem, który gdzieś tam był, można powiedzieć, na marginesie, czyli w mniejszym ugrupowaniu opozycyjnym i ta sprawczość na pewno była dużo mniejsza. No i trzeba przede wszystkim jakby z skalą to też odebrać. No, prezydent w mieście jest jeden i do niego należy większość ważnych decyzji. Posłów jest 460, także nawet jeden poseł mający jakiś fantastyczny plan i fantastyczny pomysł, no, musi uzyskać jeszcze przychylność pozostałych 239 potrzebnych do przegłosowania danego projektu.
Żeby zostać prezydentem, trzeba mieć ponad 50% głosów w drugiej turze. Pan dostał 74,4% głosów, czyli duże zaufanie mieszkańców Przemyśla. Czym pan ich przekonał? Co pan im obiecał?
Wbrew pozorom, szanowni państwo, być może niewiele. Obiecywałem zawsze normalność, obiecywałem pewną uczciwość. Oczywiście obiecywałem też to, że zrobię wszystko, żeby miasto Przemyśl wyszło na prostą. Nie jest tajemnicą, że podobnie jak wiele innych miast w Polsce, mamy problemy z demografią, mamy problem z wyludnianiem się miasta. Jesteśmy na niechlubnej liście 122 miast zagrożonych utratą funkcji miejskich. Niechlubno dlatego, że jesteśmy w czołówce tej listy. To jest problem. Miasto na, można powiedzieć, skraju Polski, bo to absolutne kresy południowo-wschodnie i czasami przez niektórych zapomniana, proszę mi wierzyć, że naprawdę bardzo piękne. Zresztą podobnie jak nieopodal położony Krasiczyn.
Przemyśl jest piękny. Tym razem w Przemyślu nie byliśmy, ale nie wiedziałem o tym, że jest taka lista 122 miast, które mogą utracić prawa miejskie, a jeszcze większym zaskoczeniem jest, że na takiej liście może być Przemyśl. Przecież to jest miasto z wielką historią, miasto z wielką tradycją i miasto wielu kultur i wielu zabytków.
Zgadza się, to znaczy jest taka lista, to jest lista opracowana przez profesora Śleszyńskiego, lista mówiąca o miastach, które mogą utracić funkcję, to znaczy to nie tak, że prawa miejskie, bo do tego myślę, że nam jeszcze bardzo daleko, natomiast te funkcje miastotwórcze, czyli to wszystko, co jest w stanie przyciągać mieszkańców do miasta jako do takiego ośrodka subregionalnego, odpowiedzialnego za rozwój. Przemyśl jest miastem, które mimo wszystko jest jeszcze sporym ośrodkiem subregionalnym, dlatego że wiele osób z otaczających gmin czy z sąsiednich gmin oczywiście pracuje w Przemyślu i wykorzystuje Przemyśl jako miejsce swojej pracy. Natomiast nie rozwija się być może tak szybko jak inne, większe ośrodki miejskie, takie chociażby jak Rzeszów.
Kto nadał prawa miejskie Przemyślowi i...
Oj. Pytanie z historii.
To było dawno temu, a co, nie miał pan piątki z historii?
Miałem, no. Ale z czego innego pisałem pracę jeszcze wtedy maturalną.
A kiedy największy rozwój przeżywał Przemyśl?
No, wydaje mi się, że rozwój Przemyśla taki największy jest związany z twierdzą Przemyśl, czyli ze stacjonowaniem wtedy jeszcze ponad 120 tysięcy wojsk. Zresztą rozwój twierdzy Przemyśl To też jest ta część historii, która jest, powiedzmy, w Przemyślu pamiętana. Czasy Franciszka Józefa, który może nie ma żadnego kultu, tak jak to kiedyś usłyszałem od jednej posłanki, natomiast istnieje cała rzesza fanów, szwejków i fanów tamtych czasów. Nie z racji tego, żebyśmy w jakiś sposób tutaj odwoływali się do zaborcy, bo w końcu był to zaborca. Natomiast faktycznie wspominając jakiś etap w życiu miasta, a miasto było wtedy absolutnie, absolutnie kwitnące, bo samo miasto większe niż teraz ludnościowo, bo przekraczające 70 tysięcy, no i cały garnizon dookoła, cała twierdza Przemyśl, to ponad 120 tysięcy żołnierzy, także myślę, że to jest ten okres taki najbardziej, największego rozkwitu miasta.
Wracając do demografii, to co prezydent może zrobić i w jaki sposób prezydent miasta może powstrzymać młodych ludzi przed podejmowaniem decyzji o tym, żeby stąd wyjechać?
Jest wiele działań, które podejmujemy. Oczywiście ciężko jest powiedzieć, że mamy taki bezpośredni wpływ na decyzje podejmowane przez ludzi. Co by nie powiedzieć, młodzi ludzie podejmują decyzje przeprowadzania się do innego miasta, czy wyboru studiów i nie wracania już do miasta na podstawie jakichś tam swoich przemyśleń. Każdy pewnie bardzo mocno indywidualnych. Nie jest też tajemnicą, że no, młodych ludzi duże miasta przyciągają dużo bogatszą ofertą, czy to uczenia się, czy to dużo większą ofertą kulturalną, czy to zwyczajnie tym, o czym się czasami mówi, czyli takim nocnym życiem miasta, prawda? Natomiast ja powiem szczerze, ja już tam powoli gdzieś dobiegam 40. I wielu z moich znajomych, czy to jeszcze z czasów szkolnych, wraca do Przemyśla. Mimo wszystko jakby, nie chciałbym powiedzieć, że na spokojną starość, ale przychodzi taki wiek u człowieka, że myślimy, że może dojazdy półtora godzinne do pracy w jedną stronę nie są tym, czego byśmy chcieli, a w Przemyślu wszędzie można się dostać w 10-15 minut, prawda? Odebrać dziecko z przedszkola, podjechać na sąsiednią ulicę, to jest też parę minut, prawda? No, żyjąc w Warszawie, funkcjonując przez ostatnie lata, również w Warszawie, wiem, jak ciężko jest czasami dostać się z jednego końca na drugi. To trwa czasami sporo ponad godzinę albo dobiega nawet do 2 godzin. I myślę, że to jest to, co może do miasta przyciągać. Czyli taki sposób na życie, taki slow life troszeczkę. Tu wszystko naprawdę można zrobić. To miasto niczym nie odbiega od innych miast. Oferta kulturalna jest też bogata. A żyje się spokojniej, wolniej, bez tego takiego pędu szczurów.
Ale żeby zostać prezydentem Warszawy, no to trzeba powiedzieć, wybuduję trzecią linię metra, wybuduję czwartą linię metra, postawię wieżowiec, nie będzie korków, wprowadzę zakaz wjeżdżania samochodom osobowym do centrum miasta. Coś trzeba powiedzieć. I co pan powiedział?
Z takich twardych inwestycji, na którą myślę Przemyślanie czekają, to jest oczywiście basen, czy inwestycja basenowa, aquapark. Absolutnie wszystkie miasta, dużo mniejsze od Przemyśla, przeprowadzały taką inwestycję już kilka lat temu. W Przemyślu zawsze się to nie udawało. My, mimo że jesteśmy miastem 60-tysięcznym, tak naprawdę mamy jeden basen miejski. I to jest zdecydowanie za mało i proszę mi wierzyć, że jak zapyta pan mieszkańców na ulicach miasta, czego najbardziej się spodziewają, a niedawno robiliśmy taką ankietę, to oczywiście 90% wymienia basen. Natomiast faktycznie więcej mieszkań. W tej chwili 6 lub 7 deweloperów nawet buduje mieszkania. Oczywiście są to mieszkania prywatne. My jako miasto również wraz z jedną z naszych spółek przygotowujemy się do tego, żeby budować mieszkania. To jest ważne z tego powodu, o którym żeśmy mówili.
Przemyśl
jest
miastem. Program rządowy Mieszkanie Plus dotarł do Przemyśla, czy nie?
Dotarł do Przemyśla, natomiast my jakby z tego programu nie skorzystamy. Po wszelkich naszych kalkulacjach, analizach, spotkaniach z przedstawicielami PFR-u zdecydowaliśmy się na własny program. Zwyczajnie wyjdzie on atrakcyjniej dla mieszkańców miasta. Trochę taniej, bez tych wszystkich, powiedzmy, obostrzeń, które są związane z programem Mieszkanie Plus. Natomiast dlaczego mówię o mieszkaniach? Dlatego, że Przemyśl z racji tego, że jest miastem historycznym, ma bardzo dużo starej zabudowy i bardzo wiele naszych mieszkań, czy to mieszkań komunalnych, czy socjalnych, czy takich mieszkań, które możemy przeznaczyć dla również młodych ludzi, to są mieszkania w starych kamienicach. Młodzi ludzie chcą mieszkać w nowych blokach, nowoczesnych, ekologicznych też, bo w kamienicach często sposobem na ogrzewanie to są stare piece. Ludzie nie chcą takiego życia. Młodzi ludzie myślą o tym, żeby mieszkać na fajnych, nowoczesnych osiedlach i myślę, że to jesteśmy w stanie wspólnie oczywiście z prywatnymi deweloperami im zapewnić, a nasz program, który też myślę, że być może w przyszłym roku już wystartuje budowy mieszkań, też będzie dla tych młodych ludzi atrakcyjny.
Powiedział pan Przemyśl, historyczne miasto, to jest miasto wielu kultur, tutaj się mieszają interesy polskie z interesami ukraińskimi. Dzisiaj jest 11 lipca, 76. rocznica Krwawej Niedzieli, czyli rzezi Polaków na Wołyniu. Czy w jakiś specjalny sposób jest obchodzona w Przemyślu?
Zawsze była i myślę zawsze będzie. Dzisiaj również mamy obchody na Rondzie Wołyńskim. Spotykamy się, zapalić znicze po południu, takim późniejszym popołudniem, oczywiście msza w archikatedrze i również spotkanie na cmentarzu przy pomniku wołyńskim, gdzie co roku oddajemy hołd ofiarom tamtej masakry.
A co pan myśli o stosunkach polsko-ukraińskich?
Często to pytanie pada w Przemyślu. Przemyśl jest trochę takim papierkiem lakmusowym lub często jest wykorzystywany jako taki papierek lakmusowy tych stosunków. Ja myślę, że one są poprawne na tyle, na ile mogą być. No, Polska przyjęła sporo ponad 2 miliony Ukraińców jako miejsce pracy, miejsce studiów. Przemyśl tego wbrew pozorom nie odczuwa, bo często się mówi, że Przemyśl jest tym papierkiem lakmusowym. My nie mamy dużej emigracji tej nowej z Ukrainy. My mamy dosyć sporą mniejszość ukraińską, która tu funkcjonuje od lat. Natomiast przez Przemyśl, i to trzeba sobie powiedzieć, w tej chwili przejeżdża blisko 500 000 Ukraińców rocznie. To my jesteśmy tym takim hubem przesiadkowym tych wszystkich pracowników, którzy z Ukrainy przyjeżdżają do Polski. To Przemyśl jest tym hubem przesiadkowym. Mamy połączenia z Lwowem, z Kijowem, z Odessą i tutaj kilka pociągów dziennie przywozi naprawdę spore ilości osób i one się tutaj też u nas w Przemyślu przesiadają i rozjeżdżają gdzieś tam w Polskę.
I to był pomysł, bo od niedawna można koleją z Przemyśla, gdzie są tuż za granicą szerokie tory, można przejść przez odprawę graniczną, wsiąść do pociągu i pojechać do Kijowa albo do Odessy.
To można zrobić w Przemyślu, znaczy
w Przemyślu,
pociąg,
tak.
Pociąg do Kijowa, pociąg do Odessy i pociąg do Lwowa odjeżdża ze stacji Przemyśl Główny, dlatego że my mamy szeroki tor do stacji Przemyśl Główny. I tutaj zakupione jeszcze na Euro 2012, one są w stanie w ciągu półtorej godziny. Zapewniam, że dużo szybciej niż przejście, czy to piesze, czy przejście samochodowe, bo tam się oczekuje w kolejce. Natomiast pociąg jedzie dosyć szybko, dlatego że odprawa odbywa się w tak zwanym locie, czyli pogranicznicy i strażnicy graniczni odprawiają pasażerów podczas jazdy, także to jest naprawdę dużo szybsze. Można za parę złotych dojechać z Przemyśla do Lwowa w ciągu półtorej godziny.
W każdym człowieku jest coś takiego jak lokalna duma i lokalny patriotyzm. W prezydencie Przemyśla oczywiście też taki patriotyzm jest, ale czym spowodowany?
Myślę, że tym, że się tu wychowałem, to miasto w jakiś sposób mnie kształtowało. Ja przez szereg lat mieszkałem też poza Przemyślem, nawet poza granicami Polski, ale kiedy przyszedł czas taki na powrót, to jakby nie zastanawiałem się długo, mimo że posiadałem wtedy też mieszkanie w Lublinie i w zasadzie chyba mogłem układać sobie życie w dowolnym mieście, to jakby chwili razem z żoną nie zastanawialiśmy się, gdzie tak naprawdę mamy osiąść na stałe i wróciliśmy do Przemyśla. Myślę, że ludzie w moim wieku, czyli między 35 a 40 rokiem życia, bardzo często o tym mówią. Ja mam wielu, tak jak wcześniej wspominałem, znajomych, którzy wracają nawet z zagranicy i jeżeli mają wybrać znowu to miejsce do życia, to wracają jednak do Przemyśla.
A my wróciliśmy do Krasiczyna, bo tutaj poranek z Krasiczyna, poranek Radia Wnet niespełna rok temu był tutaj Tomasz Wybranowski. To było 19 września 2018 roku, a dzisiaj jest 11 lipca i do tego czwartek i dopiero do tego 7:46, dlatego bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję również ślicznie, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
Reklama.
Bezpieczne wakacje z PZU. To kolejna edycja akcji, w której rodzice i dzieci wypoczywający na polskim wybrzeżu oraz w Olsztynie przez 7 weekendów będą mogli wziąć udział w licznych zajęciach sportowych, konkursach i przedstawieniach z niestraszkami. Weź udział w akcji Bezpieczne wakacje z PZU. Dowiesz się, jak uniknąć wypadków w podróży oraz jak zachować bezpieczeństwo nad wodą i w górach. Bezpieczne wakacje z PZU.
Po reklamie.
I chciałem powiedzieć, że dziś jest czwartek, godzina 7:47, a w czwartek o tej porze przenosimy się do Paryża.
Kronika paryska.
A w Paryżu jest Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie prezesie, dzień dobry państwu. W ostatniej kronice paryskiej informowałem państwa o opublikowanym w przeddzień raporcie parlamentarnym w sprawie radykalizacji w służbach publicznych francuskich. Radykalizacja, no to jest eufemizm taki na określenie fanatyzmu dżihadowskiego, tej matki terroryzmu. A służby publiczne to przede wszystkim policja i wojsko. Prawie równocześnie rozpoczął się proces policjanta, który miał pomagać sprawcom masakry Charlie Hebdo. Tak się składa, że bezpośrednim powodem podjęcia przez Komisję Parlamentarną tego poważnego, chociaż niewygodnego zagadnienia, były następstwa dawnej wielkiej afery Charlie Hebdo. Jak sobie państwo zapewne przypominają, w styczniu 2015 roku komando dżihadystów wymordowało 12 dziennikarzy i rysowników tego tygodnika satyrycznego. Skutkiem tej masowej zbrodni władze przydzieliły ochronę policyjną redaktorowi naczelnemu Risowi. W październiku ubiegłego roku katolicki tygodnik Valeur Actuel odkrył, że ochroniarz policyjny przydzielony Risowi jest podejrzanym fanatykiem dżihadu. Już 2 lata wcześniej nota wewnętrzna skierowana do paryskiej prefektury policji zwróciła uwagę hierarchii policyjnej i władz na zachowanie niektórych policjantów. Poufny dokument informował o szeregowych policjantach, którzy słuchają wersetów Koranu, podczas gdy znajdą się na służbie, o policjantkach opuszczających szatnie w hidżabie na głowie. Hidżaba, to chodzi o zasłonę na głowę i piersi, którą wierząca muzułmanka obowiązana jest nosić w obecności dorosłych mężczyzn. Albo jeszcze o agentach bezpieczeństwa uczęszczających zgromadzenia fanatyków muzułmańskich, albo wysyłających na internecie fanatyczne wiadomości godzące w inne wyznania. Ale policja nie jest jedyną służbą publiczną dotkniętą przez to zjawisko. Inny raport sporządzony przez Komisję Obrony Zgromadzenia Narodowego ujawnił w tym samym okresie w sposób bardzo precyzyjny obecność wielu dziesiątków sfanatyzowanych żołnierzy w szeregach armii francuskiej. Wreszcie w sposób bardziej ogólny i z konieczności mniej precyzyjny, jako że w państwie demokratycznym trudno jest inwigilować każdego obywatela. Wiele not wewnętrznych wskazywało na problematyczne zachowanie funkcjonariuszy w łonie rozmaitych służb publicznych. Ogłoszony ostatnio jest 27 czerwca raport numer 2082, raport parlamentarny, nie poprzestaje na oględnym i wieloznacznym terminie radykalizacji. Deputowani Diar i Pulia zawężają swoje zainteresowania do kręgu zachowań prowadzących do terroryzmu. Wyliczają takich 17 kryteriów, podkreślając jednak, że nie chodzi albo nie tylko chodzi o fundamentalizm religijny. W maju tego roku 21 039 osób figurowało na listach jednostek podejrzanych o fanatyzm prowadzący do terroryzmu. Dochodzenia w sprawach bezpieczeństwa w administracji państwowej prowadzi specjalnie powołana Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nazwana SNAPS. Wyniki jej działalności napawają raczej optymizmem. Na ponad 60 tysięcy przeprowadzonych ankiet tylko 91 dało powody do niepokoju. W armii niebezpieczeństwo stanowi 0,05%, w marynarce tylko 0,03%, w lotnictwie, służbach więziennych prawie wcale. Rok temu region Hauts-de-France przyjął kartę regionalną laickości i wartości republikańskich jako sposób przeciwdziałania terroryzmowi, no taki młot na czarownicę, czy też fanatyzmowi, który do niego prowadzi. Miasto Paryż ze swej strony utworzyło specjalny adres internetowy, pod którym należy składać doniesienia o zaobserwowanych przypadkach fanatyzmu, czyli radykalizacji. Zresztą wszędzie, we wszystkich regionach, jak podkreśla raport parlamentarny 2082, więc we wszystkich regionach, departamentach, magistratach widać rozsądne zarządzenia zapobiegawcze i środki ostrożności. Słowem, nie jest wcale tak źle, jak mogłoby się wydawać. Ale autorzy raportu wskazują jednocześnie na liczne ograniczenia SNAPS-a, które deformują wyniki jego badań. W demokracji istnieją przeszkody formalno-prawne. Istnieje czynnik ludzki, znajomości, kumoterstwo przy załatwianiu posad, przekupstwo. Wspomniany na początku miłośnik dżihadu należał do elitarnej jednostki odpowiedzialnej za bezpieczeństwo najwyżej postawionych osobistości w państwie. Został przydzielony do ochrony redaktorowi Charlie Hebdo ocalałemu z masakry wbrew negatywnej opinii kontrwywiadu. Dlaczego? Dlaczego Benalla, agent ochrony osobistej prezydenta, utrzymywał bliskie kontakty z Mossadem i z oligarchami rosyjskimi? Autorzy raportu ze swej strony wysuwają 33 rekomendacje. Niektóre są już wprowadzone w życie przez administrację, inne są sugerowane. Sprowadzają się one wszystkie do wzmożenia wszelkich rodzajów kontroli, a także do pracy od podstaw, od szkoły, do laicyzacji i jeszcze raz laicyzacji. Na razie trudno jest stwierdzić, jak głęboki wpływ laicyzacja wywarła na zatwardziałych, a nawet i na większych islamistów. Skoro policjantki noszą hidżaby, stójkowi i dzielnicowi na służbie słuchają wersetów Koranu, a najwyżej stojące osobistości w państwie i najbardziej narażone na niebezpieczeństwo są chronione przez podejrzanych fanatyków. Skutki laicyzacji są za to dobrze widoczne w odniesieniu do katolicyzmu. Właśnie dowiadujemy się o zasługach dla dzieła laicyzacji mera Saumur. Ten człowiek oddany sprawie zapowiedział urządzenie baru o nazwie Café Levret w zdesakralizowanej kaplicy. Otóż trzeba, aby państwo wiedzieli, że Saumur mieści od XVIII wieku szkołę kawalerii francuskiej, jedną z najlepszych na świecie, znaną wszystkim historykom koni i wojska. Że kaplica jest dziełem architektury wpisanym do rygorystycznego rejestru zabytków i że wreszcie Levret oznacza pewną pozycję seksualną. Nie wiadomo, co bardziej niepokoi, czy radykalizacja islamska, czy fanatyzm antykatolicki mera Saumur i innych jemu podobnych. Propozycja urządzenia miejsca rozpusty w historycznym przybytku kultu obok szkoły spadkobiercy najlepszych francuskich tradycji rycerskich może urazić chyba nawet muzułmanina. Proszę państwa, panie prezesie, to jest ostatnia moja kronika przed wakacjami. Spotkamy się na początku września, więc życzę wszystkim państwu dobrych, udanych wakacji i zdrowia, które z tych wakacji wypłynie.
Redaktor Piotr Wit udaje się w Pireneje.
Ja się udaję w Pireneje, tak, leczyć moje reumatyzmy i inne dolegliwości nabyte przez lata pracy radiowej. A w Pirenejach teraz jest, jak się dowiaduje, 32-34 stopnie Celsjusza. No w Paryżu jest znacznie chłodniej, bo dzisiaj tylko 29. Także w tym zimnym Baranowie państwo możecie usłyszeć, jak inni cierpią z upału, podczas kiedy wy nie macie ciepłych ubrań.
Jesteśmy w Krasiczynie i stąd pana redaktora bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy miłych i udanych wakacji, twórczych wakacji. www.net.fm
Reklama.
Wyobraź sobie niewyobrażalne.
I graj o 75 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 75 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Czas na przegląd prasy.